Czyli Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD i wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
O książkach rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę, ale nie o książkach, tylko o polityce. Robert Biedroń, na pewno on będzie kandydatem lewicy na prezydenta?
Ale on już jest kandydatem.
Wie pan, ja pytam, bo miała być kobieta. Pamięta pan takie zapowiedzi?
Proszę pana, nie pamiętam takich zapowiedzi, dlatego... No tak, ale...
Kilka nazwisk padało. W każdym razie to na pewno Robert Biedroń.
Panie redaktorze, proszę państwa. Jest tworzona prawdziwa polityka i jest tworzona polityka medialna. W prawdziwej polityce wypowiadają się ludzie, którzy biorą za to odpowiedzialność. Nie było ani ze strony pana Zandberga, ani ze strony pana Biedronia, czy mojej zapowiedzi innych nazwisk. Mówiliśmy, poczekajmy, analizujemy sytuację. Natomiast z lewicą to jest taka sytuacja. Zdecydowaliśmy się na pana Biedronia. Rozmawialiśmy już o tym w lipcu. Dlatego, że nie wiem, czy państwo sobie przypominacie, wtedy była ta sytuacja z mandatem nieoddanym, jak żeśmy połączyli trzy partie.
Wiele takich sytuacji było, gdzie Robert Biedroń jedno mówił, obiecywał, potem sobie nie dorobił.
Myślę, że niewiele, po pierwsze. Ale ta najbardziej znana, wtedy faktycznie się wahał w tej sprawie, ale od momentu, kiedy żeśmy się połączyli siły, to każdy z nas stracił trochę, świadomie zresztą, swojej wolności. Wtedy powiedzieliśmy, Robert, kończymy tę dyskusję, nie startujesz do zostajesz w Europarlamencie, zostajesz szefem sztabu i wtedy pamiętam, Adrian albo ja powiedzieliśmy i mamy, i ogłosiliśmy to, i mamy jeszcze dla pana Biedronia jedno zadanie. I to było właśnie to zadanie.
Czyli krótko mówiąc, nie chciał, ale musiał?
Nie, no w lipcu żeśmy tak ustalili, tak, że będzie szefem sztabu i że będzie...
Nie, ale ja mówię o Robercie Biedroniu. Trochę nie do końca chciał być prezydentem, ale musiał, bo pan tak zdecydował.
Nie, to źle mnie pan zrozumiał. W lipcu żeśmy porozumienie takie zawarli, że my startujemy z Adrianem do wyborów. Nasze partie trzy zawierają porozumienie. Robert jest szefem sztabu, nie rezygnuje z mandatu i będzie startował na prezydenta. Tak żeśmy ustalili po prostu i tak konsekwentnie zrobiliśmy.
Bo jeszcze w tym studiu jesienią mówi pan, że to Robert musi się zdecydować.
Tak, dlatego, że musiał też sam już wszystkie argumenty przetrawić, ale decyzja kierunkowa była i ona się zresztą konsekwentnie zakończyła. Proszę pana, ludzie mówią, może za późno, może żeśmy to za długo robili. Powiem panu na antenie, chyba jako na pierwszej antenie i akurat panu prawdę. My mamy określone, ograniczone środki. Jeżeli byśmy zaczęli kampanię, ogłosilibyśmy kandydatem Roberta w październiku, nie stać by było nas do końca kampanii, bo my do tego poważnie podchodzimy. Jutro zaczynamy tak naprawdę kampanię i od jutra pracujemy dzień i noc, a jakbyśmy od października pracowali dzień i noc, bo tak trzeba tę kampanię robić, gryząc trawę, to finansowo byśmy ją zakończyli w lutym.
Szczery jesteśmy jak po prostu... Włodzimierz Czarzasty, szczery jak lewica.
To jest uczciwe.
Dziękuję za te słowa w takim razie
pana,
na naszej antenie.
To jest sens, jeżeli ktoś wystartował w październiku, to ja mam takie pytanie, nie do pana, tylko do państwa. Pamiętacie państwo jakąś wielką akcję, nie atakując już nikogo, naprawdę. No panie Kidawy-Błoński sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, sprzed miesiąca, no gdzieś skałę poprzesuwała razem z panem Hołownią. No to jest, proszę państwa, jeszcze wybory są nawet nieogłoszone. Startujemy od jutra i walimy twardo dzień po dniu każde
kampanie. Panie przewodniczący, to jak walimy, to niech pan powie naszym słuchaczom, co jutro powie Robert Biedroń, jaki program przedstawi, kto za tym programem stoi.
Proszę pana, oczywiście nie powiem, co Robert Biedroń powie, no bo nie będziemy go jutro w związku z tym słuchali. Natomiast, żeby była jasność, cały program jest oparty na tym, co mówimy do tej pory. Mówimy bardzo konsekwentnie. Zresztą wyborcy oceniają nas za to dobrze, bo przypomnę, że w wyborach parlamentarnych były dwie rzeczy, na które wskazywano uwagę, jeżeli chodzi o lewicę. Po pierwsze, bardzo konsekwentny program, a po drugie, bardzo lojalni wobec tego programu
ale
wyborcy i wyborczyni.
Program będą tworzyli ludzie związani właśnie z partiami, czy ludzie z zewnątrz? Myślę na przykład o Jakubie Bierzyńskim, który gdzieś tam z Robertem Biedroniem był związany i trochę medialnie mu pomagał. Będą takie osoby, czy nie?
Proszę pana, będą pan Jakub Bierzyński nie, dlatego, że pan Jakub Bierzyński tam pomagał różnym osobom, które różnie swoje kariery kończyły. W związku z tym my już mamy, każdy z nas ma swoje doświadczenia, ma swoich doradców, każda partia, i Partia Razem, i SLD, i Partia Wiosna, damy radę. Mamy duże zaplecze profesorskie, mamy duże zaplecze marketingowe. To też jest tak, i to druga prawda, prawda prawdziwa. Znaczy, jak ktoś ma 12-14%, ludzie zaczynają przychodzić. Zwykle jak ktoś ma 3-4%, ludzie zaczynają przechodzić i je zauważać.
Wrócę do tych słów pana o tym twardym waleniu. To jest zapowiedź takiej bardzo mocnej, brutalnej kampanii wyborczej?
Nie, my nie będziemy brutalnej kampanii prowadzili, natomiast będziemy, proszę pana, myślę, że to, kto przejdzie do drugiej tury, nie jest jeszcze jasne, tak? Wydaje się, że
na razie szanse największe ma kandydatka Platformy.
No dobrze, mówię.
Urzędujący prezydent to sprawa oczywista.
No dobrze. No wie pan, w tej chwili te notowania są takie. 2-3 osoby mają notowania na poziomie 80% i pani Kidawa na poziomie 20%. Ja wiem jedną rzecz. Robert w każdej sprawie i na każde pytanie odpowie jasno i precyzyjnie, bo to wynika z programu Lewicy. Platforma nie odpowiada konkretnie na pytania, na przykład, czy zostaniecie państwo przy tym wieku emerytalnym, jaki jest. Rano jest takie stanowisko, wieczorem inne. Czy zostaniecie przy programie 500+. Rano takie, wieczorem inne. Czy państwo świeckie to wyobrażacie sobie tak, 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 tak? No tutaj trzeba dyskutować. Więc wie pan...
Nie moją rolą jest być adwokatem kogoś innego, ale ostatnio taka wersja jest, że nie będą podnosić.
Ale słusznie pan redaktor zauważył, korzystając z pana błyskotliwości, postaram się dołożyć swoją. Ostatnio tak, ale miesiąc temu chyba inaczej.
Panie przewodniczący, kończąc ten temat, spytam, o czyje poparcie pan będzie zabiegał, bo pan będzie według zapowiedzi takim szefem komitetu poparcia, czyli rozumiem, jacyś co, profesorowie,
tak,
celebryci?
Proszę pana, osoby znane i osoby, do których ludzie mają zaufanie. To nie chodzi o błyskotki, no, chodzi o osoby, które mają poważne nazwiska, są bardzo stabilne. Na pewno będę prosił o wsparcie pana Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli te osoby, które po pierwsze Lewicę i Nową Lewicę, bo te dwie partie za chwilę się połączą. Partia Razem będzie z nami, ale nie w jednej strukturze.
To oczywiste nazwisko, ale jakieś może takie spoza Lewicy, niekojarzące się.
Będziemy tworzyli ten komitet razem z Jerzym Wenderlichem, bo takie zadanie dostaliśmy. Spotkałem się z Jurkiem 3 dni temu czy 4. W tym tygodniu, już po niedzieli, spotkamy się z Adrianem Zandbergiem i z Robertem Biedroniem. Ustalimy listę nazwisk, do których będziemy się zwracali.
A ten mechanizm dzisiaj działa na wyborców, że partie czy kandydata popierają ludzie znani?
Proszę pana, zawsze ten mechanizm działa, natomiast to też buduje powagę kandydata, tak? Bo tak mi się przynajmniej wydaje, że osoby, które mówią, dobra, to jest ktoś dla nas, tak? To jest ktoś, kto wnosi nowe wartości, ktoś, kto jest stabilny. Oraz jeżeli się zdarzyło temu komuś coś niestabilnego w przeszłości, no to my również gwarantujemy, po prostu każdemu się może coś zdarzyć.
O kandydacie, tak? Lewicy w tej części internetowej jeszcze pana zapytam, ale wrócę do tego, co działo się wczoraj w Senacie, czyli odrzucone ustawy sądowe bez żadnych poprawek. To dobrze?
No tak, ale...
Żadnej dyskusji właściwie nie było, a priori było wszystko rozdane, karty były, wszystko było jasne, że tak się to zakończy.
No nie, proszę pana, to z tą oceną się nie zgodzę.
Znaczy dyskusja była, ale nie było dyskusji nad poprawkami, żeby cokolwiek tam jakoś jeszcze zmienić.
Przez miesiąc Senat pokazał, że można inaczej rozmawiać o Polsce, inaczej można rozmawiać o prawie. Senat konsultował to ze środowiskami prawniczymi ze wszystkich stron, bo każdy był zaproszony. Senat konsultował to również ze środowiskami zagranicznymi, bo generalnie rzecz biorąc, dobrze by było, gdyby prawodawstwo w Polsce nie powodowało następnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej albo nie zagrażało Polsce zabrania środków albo zamrożenia środków finansowych. Niech pan też zobaczy na atmosferę, to znaczy wreszcie partia rządząca musiała wytłumaczyć, o co jej chodzi. No, przychodzili ci urzędnicy i niech pan zobaczy, że tym urzędnikom nie zabierano głosu, nie odzywano odzywano się do nich w sposób chamski, nie ośmieszano ich, nie debatowano, proszę pana, o godzinie między trzecią a szóstą nad ranem. Wie pan, no jest różnica klas, tak mi się wydaje. My, zresztą ja jestem dumny, bo mamy tam wicemarszałkinię Gabrielę Moraską-Stanecką, która stoi na czele tego zespołu prawnego, też wykazała dużą klasę. Każda troszkę swój ogonek chwali. W związku
to jeszcze
z tym,
o
to
tym,
tak
kto
jest,
wykazał klasę, w jakiej sprawie. Tak, za moment w internecie. Włodzimierz Czarzasty, dziękuję za tę część rozmowy radiową. Przenosimy się do internetu i tam czekamy na państwa.
Dziękuję
do usłyszenia.
Państwu.
Cieszył się pan razem z Robertem Biedroniem, kiedy ten w Europarlamencie tak właściwie no, stał i klaskał wtedy, kiedy przyjmowana była rezolucja, no, która troszeczkę, mam takie wrażenie, no, działa przeciwko nam wszystkim Polakom, bo odebranie funduszy to nie jest cios w rząd rządzących czy nielubionego jakiegoś
proszę
tam
pana,
polityka, tylko nas wszystkich.
Każdy ma swoje emocje, każdy pokazuje te emocje tak, jak uważa za stosowne. Ja panu powiem, jaka jest linia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tej sprawie i w sprawie głosowań w Parlamencie Europejskim. My dajemy taką wykładnię jako partia naszym 5 eurodeputowanym. Róbcie wszystko, żeby Polsce i Polakom i Polkom nigdy nie zostały zabrane środki finansowe.
I dwóch bo pana ludzi
to jest,
się wyłamało.
Bo to jest,
nie, Liberacki no, nie,
ale
i
niech
pan, Balc głosowali
posłucha,
przeciw.
Nikt się, nikt nie głosował przeciw, tylko się wstrzymali.
No ale tak jakby chcieli, żeby ta rezolucja nie została przyjęta.
Proszę pana, taka jest wykładnia nasza, tak? Bo uważamy tak, Putin to nie jest naród rosyjski, pan Kaczyński i rząd PiSu to nie jest naród polski. I bez względu na to, jak głupi jest rząd, nie można doprowadzać do sytuacji, żeby Polkom i Polakom zabrano potencjalnie albo stworzono szansę na zabranie pieniędzy. Taka jest doktryna SLD. Jeżeli chodzi o moich polityków, o polityków związanych z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, trzech doszło do wniosku, że to nie zagraża zabraniu środków, a dwóch, w tym bardzo doświadczony europoseł, wiceszef Parlamentu Europejskiego były, poseł 11-letni do Europarlamentu, uznał, że istnieje zarzewie takiej sytuacji, że może być, mogą być te środki zabrane. Stąd dwóch się wstrzymało, trzech głosowało za. Wydaje mi się, że to jasno to precyzuje. Wie pan, ja nie jestem partią, która wybija zęby za posiadanie własnego zdania, ale zarówno trzech panów, jak i dwóch panów zgodnie z doktryną postąpiło. Mieli inne oceny po prostu.
Ci, którzy głosowali za, to jak mówi część opinii publicznej, targowica?
Nie, no wie pan, to część opinii publicznej, to znaczy rozumiem, że to część, powołuje się pan na tę część opinii publicznej, która uważa pana Kaczyńskiego za orła, sokoła oraz źródło wszelkiej mądrości.
Jest część i polityków, i publicystów, obserwatorów, którzy w ten sposób
że pana każdy
to
ma
nazywają.
Dobra, ale każdy ma prawo do swojego zdania, tak? My uważamy inaczej. No, trzeba gdzieś położyć kres łamaniu prawa w Polsce. Część opinii publicznej uważa, że prawo w sądownictwie nie jest łamane. Ja należę do tej części opinii publicznej, która uważa, że konstytucja jest łamana. Przypomnę, że to Sojusz Lewicy Demokratycznej miał trzech prowadzących komisję konstytucyjną i my żeśmy konstytucję Polsce w głównej mierze dali, oczywiście z innymi siłami. I po prostu my uważamy inaczej. Notabene, wie pan, jakby to było wszystko w porządku, to nie byłoby takich decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jakie są i nie byłoby na polskim gruncie poprawiania 7 razy tej samej ustawy.
To
tak?
Krótko jeszcze na koniec tego wątku, co będzie dalej z tymi ustawami? Bo one wrócą do Sejmu i co? Sejm przyjmie je bez żadnego mrugnięcia okiem?
No właśnie,
wejdą w życie?
Wie pan, no Sejm to zrobi to, co robi zawsze. To znaczy powie, po co dyskutować, jak i tak mamy większość. W związku z tym po prostu to zrobi. A pewnie zdyscyplinowany i mówiący, nie będą nam w różnych językach narzucali, co mamy robić prezydent. W każdym języku cicho i spokojnie tę ustawę lojalnie do PiSu podpisze.
A co potem powinna to Bruksela?
Proszę pana, no Bruksela ma swój Trybunał Sprawiedliwości. Bruksela ma komisję, to znaczy jest Komisja Wenecka, która jest organem doradczym Rady Europy, wyraziła swoje stanowisko.
Krótko mówiąc, będzie wojna?
I jest komisja, która zwróciła się do TSUE, żeby doraźnie zamrozić działania Izby Dyscyplinarnej. No, będzie wojna, tylko generalnie jest pytanie, na czyje życzenie, tak? Wydaje mi się, że jestem tego pewien, na życzenie strony rządowej polskiej, bo tutaj wszystkie karty są wystawione, a Komisję Wenecką przecież do Polski nie pierwszy raz nie wzywała opozycja, tylko wzywał, z tego co pamiętam, minister spraw zagranicznych PiSu.
A czy będzie wojna między kandydatami opozycji, jeśli chodzi o wybory prezydenckie? Do Senatu mieliśmy taki pakt o nieagresji, on zaowocował tym, że w Senacie opozycja ma większość. Jak sytuacja będzie wyglądała w kampanii wyborczej?
No, w pierwszej turze głosowania każdy walczy o drugą turę. I to jest jakby...
Ostro?
Mądrze, tak? Wie pan, ja mogę tylko odpowiadać za lewicę. No, na pewno nie językiem ordynarnym, na pewno nie kłamstwem i na pewno nie hejtem, tak? Bo tutaj szkoła po zabitym panu prezydencie Adamowiczu nas obowiązuje i ją wyznajemy. Myślę, że będziemy jedną z nielicznych stron, która tę szkołę będzie wyznawała, ale będziemy walczyli oczywiście do uczciwej krwi ostatniej.
Pytam o to dlatego, że Władysław Kosiniak-Kamysz mówił ostatnio, że będziecie walczyć tak naprawdę o ten sam elektorat. Troszkę może go zabraknąć, żeby się pożywić.
No, wie pan, z Władkiem Kosiniakiem, którego cenię i szanuję, żeby była jasność, no nie będziemy walczyli o ten sam elektorat, bo my na przykład jesteśmy za państwem świeckim. My jesteśmy na przykład za prawami wolnościowymi, w tym za prawami kobiet, więc tu się rozjeżdżamy w bardzo wielu
sprawach. To co, panie przewodniczący, ze związkami partnerskimi, to była pana zapowiedź także, że to będzie pierwsza ustawa Lewicy w tym nowym parlamencie, mamy prawie już koniec stycznia i nic.
To akurat była zapowiedź pana Gawkowskiego, w tym studio zresztą tutaj. Mamy przyjęty harmonogram praw, ustaw, które będziemy wnosili. Tam co miesiąc będziemy jedną ustawę wnosili. Nie pamiętam dokładnie w harmonogramie, która to ustawa jest, ale oczywiście będziemy wnosili. Uważamy, że związki partnerskie absolutnie powinny być unormowane prawnie. Proszę pana, 28% dzieci w Polsce rodzi się w związkach partnerskich, bo wszyscy, jak mówią związki partnerskie, to każdy ma przed oczyma związki homoseksualne oraz pada pytanie, a co z adopcją dzieci przez związki homoseksualne, a szczególnie przez mężczyzn. Wie pan, to są takie prymitywne,
no, ale oni sami często o tym mówią, tak, więc może nie bez powodów.
Bo każdy chce kochać, każdy chce być wolny, każdy chce żyć tak, jak ma ochotę. No, wie pan, dlaczego dwie lesbijki czy dwóch gejów nie ma prawa do miłości? No przecież to jest jakiś homofobiczny absurd. No po prostu homofobiczny absurd.
Czym innym jest miłość, a może czym innym związek formalny? Wracając ta ustawa, o której mówimy.
Rodzina to są ludzie, którzy się kochają. Żeby się kochać i tworzyć rodzinę, nie trzeba mieć ślubu albo nie trzeba mieć ślubu kościelnego. Jak ktoś tego nie rozumie, to uprzejmie informuję, że są ludzie myślący tak jak ja, którzy właśnie myślą w ten sposób.
Kiedy ta ustawa pojawi się w Sejmie? Projekt?
Nie wiem dokładnie, nie mam przed sobą w tej chwili harmonogramu. Nie uciekam od pytania, ale nie chcę
Okej, a która ustawa w tym harmonogramie jest jako pierwsza?
No już kilka jest, bo niech pan pamięta, że odrzucono nam, co zresztą uważam, że jest totalnie obłudne ze strony PiSu, ustawę 1600 zł najniższa emerytura. Notabene rozwiązałoby to problemy 2 milionów ludzi, którzy mają najniższą emeryturę, niższą, tak? To zresztą pokazuje obłudę co do podejść socjalnych ze strony PiSu. I to zresztą doprowadziło PiS do tego, że w sposób po prostu siłowy, prymitywny odwołali panią posłankę Biejat, szefowej komisji.
Zapowiadali, że to zrobią, chociaż...
Tak, ale wie pan, no wiadomo...
Trochę wbrew wcześniejszym decyzjom.
Wie pan dlaczego? Dlatego, że PiS po prostu zobaczył, że na pole socjalne bez takiego hasła zrobimy wszystko, byleby to było antypisowi. Wie pan, ja nie będę z PiS-em walczył na wszystkich polach, ale na polu socjalnym, proszę pana, jest bardzo wiele do zrobienia. Umowy śmieciowe, całe budownictwo mieszkaniowe, cała sprawa najniższych emerytur, cała sprawa najniższych rent, cała sprawa osób z niepełnosprawnościami. Proszę pana, jest masę sfer, które po prostu są nieruszane przez rząd PiS-u, a rząd PiS-u przez codziennie mówi, sprawy socjalne to jest nasze coś podstawowego, tak? I chrzanicie te sprawy socjalne poza programem 500+ i łamiecie prawo, jeżeli chodzi o stronę demokratyczną i sądownictwo w Polsce. Taki rząd.
Czy SLD coś dostanie w zamian za to, że utracił stanowisko w tej komisji?
Proszę pana, ale absolutnie nie ta retoryka. To znaczy nie poprawiam pana, tylko chciałem panu powiedzieć tak. Szefowie klubów parlamentarnych usiedli, co wynika z liczby posłów i posłanek i każdy z klubów po prostu ma, jest to tradycja złamana po raz pierwszy przez PiS. Tam przypadło 3 szefów komisji, PSL-owi 3, nie wiem, tam Platformie 7 czy 8 i PiS-owi, nie wiem, 11 czy 12. To wynika po prostu z tego, kto jest jak silny, ilu ma posłów. Tu nikt nikomu nic nie dawał. Już jeżeli mówimy w kategoriach dawania, to i tak w każdej komisji PiS ma większość. Kiedyś PiS złamał tradycję, nie dał PSL-owi wicemarszałka Sejmu. Teraz PiS łamie następną tradycję pod tytułem nie 3 komisje, tylko 2. W związku z tym spodziewam się tego, że ta tradycja nie zostanie złamana i że rozum oleum do głowy zostanie.
To
wlane,
są jakieś rozmowy, żeby coś w zamian dostać, czy nie?
Nie ma, wie pan, na razie po prostu pokazali, że są gorsi od nas w sprawach socjalnych i za emerytury 1600 zł za ten pomysł odwołali Biejatową. Czekam na refleksję. Przyjdzie refleksja, to przyjdą do nas ludzie i powiedzą, no dobra, żeśmy się wygłupili, tak? Powinniście mieć 3 komisje, tak jak my powinniśmy mieć 10 komisji. Proszę pana, ten konflikt bez przerwy i łamanie tradycji sejmowych i parlamentarnych jest idiotyczne, bo to jest tak, jak my byśmy w związku z tym, że mamy większość w Senacie, poszli i powiedzieli tak, czy jesteś z PiS-u, czy jesteś mądry, czy nie jesteś mądry, wszystkich was wycofujemy. Czy to by się ludziom podobało? No jaki to ma sens? Jaki ma sens taka okrutna naparzanka, wszędzie, gdzie tylko można się oszukiwać, to się ludzie oszukują. Nie wchodzę w to. Lewica w to nie wchodzi.
Czy mówi coś panu nazwisko Jacek Zdrojewski?
To chyba był pan, któremu w Warszawie swego czasu jakieś zarzuty stawiano w związku z wiceprezydentem albo
o
z jakimiś
tym
sprawami.
Nie wiem, natomiast wiem, że był to wiceminister infrastruktury w rządzie Leszka Millera.
No
zapomniał
może,
pan.
No może.
On wczoraj w Radiu Gdańsk powiedział coś takiego. Biedroń jest krętaczem i oszustem, Czarzasty prezentuje pewien typ tchórzostwa.
Wie pan, no nie odnoszę się do kogoś, kogo nie znam, w związku z tym...
Z Biedroniem jest tak, że rzeczywiście obiecywał nowy projekt, obiecywał wiosnę, nie dotrzymał słowa, obiecywał, że odda euromandat, zatrzymał. Ale... A jeśli chodzi o pana, to pan Zdrojewski mówi, że jest pan krętaczem, bo nie ma pan odwagi, żeby wziąć odpowiedzialność na swoje barki, nie jest w stanie kandydować na prezydenta, a powinien. To pewien typ tchórzostwa politycznego, chowanie się za plecami innych.
Proszę pana... Wybaczam, patrzę z daleka i z dystansem na różne tego typu sytuacje. Zawsze dobrych atakuje albo kierownictwo PiS-u, albo pan, jak nazwisko przepraszam?
Zdrojewski, Jacek Zdrojewski.
No, pozdrawiam w sobotni poranek pana Jacka Zdrojewskiego.
Dobrze, serdecznie. To panie przewodniczący, na koniec, jak pan patrzy na te ataki ze strony Kremla, jeśli chodzi o politykę historyczną? Ja pana nie będę pytał Armii Czerwoną, bo był pan pytany 100 razy.
No to,
ale ta polityka, pan, ta polityka, która wielu burmesuje.
Stawiam Armii Czerwonej, okazało się, że stara leninowska zasada uczyć się dała efekt. 2 dni temu pan premier Morawiecki poinformował, że Polska została wyzwolona, użył tego słowa, przez Armię Czerwoną, a wczoraj okazało się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że 17 stycznia Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę. Więc wie pan, to taka sytuacja. No, notabene telewizja publiczna, która mi opluła za te słowa, tam nie pamiętam, żeby pluła na premiera Morawieckiego, ale przecież...
Choć
to
nie, i pan wczoraj napisał, że nie przynieśli wolności, tak? Wyzwolili, ale nie dali nam wolności.
To każdy tak mówi, bo to każdy to wie, tak? To każdy to wie. No ale wie pan, znam dziennikarzy telewizji publicznej, którzy w tej sprawie się wypowiadali i pewnie będzie taka sytuacja, że zareagują, bo to są ludzie przecież uczciwi i pełni szlachetności w sobie. Natomiast w sprawie pana Putina, pana prezydenta Putina, no, chcę stworzyć narrację, która jest nieprawdziwa i która mocarstwowości Rosji sprzyja. Problem tylko polega na tym, czy polskie służby zagraniczne będą w stanie naszej narracji i prawdziwej narracji w Europie bronić i wybronić.
Wczoraj minister Szczerski powiedział, że mamy mocne wsparcie Stanów Zjednoczonych w tej sytuacji, bo był na rozmowach w Białym Domu. Biały Dom popiera fakt, że prezydenta polskiego tam na miejscu w Yad Vashem 23 nie będzie.
No i to, że prezydenta polskiego tam na miejscu w Yad Vashem nie będzie, to jest wynik raczej klęski polskiej dyplomacji. Dlatego, że jak ktoś przegrywa 27-1, jak ktoś jest marginalizowany w Unii Europejskiej, jeżeli ktoś bez przerwy ma do czynienia bardziej z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej niż z Unią Europejską.
Tylko są takie sytuacje, że być może jest to, jak mówił premier Belka, kopanie się z koniem.
Ale proszę pana,
możliwości nie było, być może
pana, ale pamięta
w 100%
pan,
nie ma o czym mówić.
Była taka sytuacja, jak żeśmy byli blisko Izraela, listy wzajemne po tej ustawie notabene skandalicznej przez Polskę przeprowadzonej, ustawa została cofnięta, listy, przyjaźń, wielka sprawa. No i gdzie to jest wszystko?
No tylko tu stoi prywatna osoba za tym wszystkim, tak? Wiemy dobrze, Moshe Kantar, ale, to nie jest państwo Izrael.
Ale proszę pana, to jeżeli Moshe Kantar za tym stoi, zresztą nie pierwszy raz za tym stoi, to po cholerę tam prezydent w ogóle się pchał. To nie
wiedział. Nie wiem, czy się pchał.
No, chciał tam jechać i głos zabierać, tak? Powiedział, pojadę, jak zabiorę głos. To jest dla niego nowa informacja. Panie prezydencie, niech pan do mnie zadzwoni. Ja panu powiem mniej więcej, jak to chodzi.
To jak to rozegrać? Tak, żeby świat po tym 23 miał przekonanie,
tak, żeby się nie ośmieszyć.
Kto był po której
stronie? Jeżeli ktoś jest najmądrzejszy na świecie w sprawie polityki zagranicznej i pan prezydent Andrzej Duda uważa, że tą osobą jest on i nikt mu w żadnym języku albo w kilku językach nie będzie kazał to, co ma robić, to niech skorzysta ze swojego rozumu i niech wyjdzie z kryzysu.
Pomożecie prezydentowi w tej narracji prawdziwej, jako Żeby lewica?
Pana, jak zmądrzeje i zacznie rozmawiać z opozycją i zacznie tworzyć fakt wspólnej polityki zagranicznej, bo jestem zwolennikiem wspólnej polityki zagranicznej wszystkich sił i rządowych, i opozycyjnych w Polsce. Jak zacznie rozmawiać, to powiemy, co na ten temat myślimy. Czy z tego skorzysta? Nie wiem, ale wie pan, no, prezydent jest najważniejszą osobą w kraju, w związku z tym do niego inicjatywa należy. Ja mogę jutro wysłać list do pana prezydenta i go zaprosić na spotkanie z lewicą. Obawiam się, że
chyba odwrotna droga powinna być.
W związku z tym czekamy.
Jeśli chodzi o protokół dyplomatyczny.
Czekamy na rozsądek.
Wiele gorzkich słów pan powiedział o PiS-ie. Na koniec pytam o podatek cukrowy. Może jakoś tutaj troszkę pan osłodzi ten temat.
Podatek cukrowy nie jest pomysłem PiS-u. Podatek cukrowy jest pomysłem związanym na pewno z lewicą od wielu lat. Partia Razem zawsze miała to w programie. Wiosna miała to w programie. My jako SLD nie mieliśmy tego w programie, ale uznajemy ten pomysł za słuszny ze względu na choroby, które nadmiar cukru jedzonego głównie przez nasze dzieci, przez naszych wnuków, tak nawiasem, mam wnuczkę, jest po prostu, ten nadmiar powoduje masę schorzeń.
Pan wierzy w to, że taki podatek sprawi, że będą dzieciaki piły mniej słodkich napojów?
Wie pan co, akurat wierzę w to, bo w tych krajach nie jestem od tego specjalistą. Mam taką pierwszą notatkę, dostałem na stół niedawno, bo już tam z pół roku temu. No to wynika jednak, że podwyższenie cen na te takie produkty, na które dzieci są najbardziej łasne, totalnie przerobione chemicznie, te setki tysięcy batoników codziennych, to zmniejsza spożycie, tak? I racjonalizuje odżywianie. Wierzę w to.
Czyli konkretnie poprzecie?
Ale ja nie wiem, czy to znaczy...
Jako lewica, jako klub.
Proszę pana, ale my mamy projekt związany z tym. W związku z tym, wie pan, my nie jesteśmy w Sejmie po to, żeby popierać albo nie popierać PiS-u. My mamy swoje projekty i jak pan pamięta, z 30-krotnością, ku zdziwieniu Polek i Polaków, za co dostaliśmy zresztą bonus w notowaniach, przyszliśmy ze swoją ustawą. W związku z tym spodziewajmy się naszej ustawy.
Tylko z całym szacunkiem, najpierw będzie głosowany projekt PiS-u. jako proszę większego, pana, największego
ale,
klubu.
Ale oczywiście wszystko można, wszystkie dobre pomysły. Wie pan, że jest taki kraj, który jest zarządzany przez partię prosocjalną, w której odrzucono właśnie projekt lewicy podwyższenia najniższej emerytury do 1600 zł. Są takie kraje, proszę
no to
pana.
Muszę pana docisnąć na koniec tej rozmowy. Poprzecie ten projekt PiS-u, czy nie?
Proszę pana, damy swój projekt.
No ale najpierw będzie tamten. Ale jeśli będzie głosowany pana, tamten,
ale,
to wtedy...
Ale najpierw to znaczy kiedy? Jutro?
A tego nie wiem, jak to jest w harmonogramie sejmowym.
A złożymy swojego?
No dobrze.
No właśnie.
Czyli tak czy inaczej podatek wejdzie, tak? Bo rozumiem, proszę że jeśli pana, większość jest, no to nie ma...
Proszę pana, my uważamy, że podatek cukrowy ze względu na zdrowie i rozsądne odżywianie powinien wejść.
Co takiego w tym projekcie PiS-u jest złego, skoro nie chcecie go poprzeć, a chcecie mieć swój?
Ale zna pan ten projekt?
No nie znam.
No to ja też go nie znam. No to
jak może mówię... nie ma sensu zakładać, że wasz będzie lepszy, tak? Tylko poprzeć ten,
proszę
który
pana,
jest.
Ale to gra słów, która do niczego nie prowadzi. Najlepiej by było, gdyby były dwa projekty dobre. Te dwa projekty, żeby poszły nie o godzinie 4 nad ranem do komisji. Komisja, żeby nie obradowała przez pół godziny nad tym pod tytułem, kto jest za, kto przeciw. Wszystko, co PiS nie zgłosi, to spieprzajcie z tymi wszystkimi sprawami, a potem spokojnie po miesiącu debaty, to jest przyszłość i zdrowie naszych dzieci. To się na kolanie nie da załatwić. W związku z tym dwa dobre projekty, z tych dwóch dobrych projektów zrobić jeden bardzo dobry projekt i dzieci będą zdrowsze. No to chyba jest dobry kierunek.
Mówił Włodzimierz Czarzasty o poranku w RMF FM w studiu w Warszawie. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dziękuję panie marszałku.
Państwu.
Dobrego dnia. Do zobaczenia.